Piła młyn. Niebieska ścieżka dydaktyczna. Wstęp. Parki narodowe są jedną z form ochrony przyrody. Wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Tworzy się je głównie w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów i składników przyrody, a także zachowania walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu oraz odtwarzania zniszczonych siedlisk. Do tej pory w Polsce utworzono 23 parki narodowe, co stanowi 1% powierzchni kraju. Park Narodowy Bory Tucholskie został utworzony 1 lipca 1996 roku na obszarze 4613,4 hektara. Położony jest w północnej Polsce, w pasie Pojezierza Południowo-Bałtyckiego. Swym zasięgiem obejmuje południowo-zachodnią część Borów Tucholskich. Stanowi on strefę rdzenną, utworzonego 2 czerwca 2010 roku, rezerwatu biosfery Bory Tucholskie. Jednym z ważniejszych elementów ochrony przyrody jest edukacja przyrodnicza. Skutecznie pomaga ona ocalać piękno naszego krajobrazu oraz bogactwo świata roślin i zwierząt. Wspiera działania ochronne, które są prowadzone w parkach narodowych. Podstawą edukacji przyrodniczej w terenie są ścieżki edukacyjne. Niniejszy przewodnik ma ułatwić poznanie jednej z 4 ścieżek dydaktycznych, które istnieją na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ścieżka Piła Młyn prowadzi przez najatrakcyjniejsze obszary parku i umożliwia zapoznanie się ze zróżnicowaniem florystyczno-faunistycznym obszaru, z różnymi typami genetycznymi i limnologicznymi jeziora, także z dziedzictwem kulturowym tego regionu. Jest ona adresowana do młodego pokolenia, przede wszystkim do uczniów. Może okazać się również przydatna dla turystów innych grup wiekowych, osób o głębszych zainteresowaniach przyrodą i o większej wrażliwości na jej walory. Aby przejść całą trasę, trzeba pokonać około 5 km i 700 metrów. Można więc przejechać ją rowerem, co zajmie nam około 1,5 godziny. Jeżeli jednak zdecydujemy się pójść pieszo, to na pewno nie będziemy tego żałować, gdyż pozwoli to na wnikliwsze poznanie całej ścieżki. Wówczas naszej uwadze nie umkną nawet najdrobniejsze gatunki zwierząt i roślin. Ścieżka dydaktyczna oznakowana jest w terenie kwadratami o boku 10 cm koloru białego z niebieską przekątną szerokości 3 cm. Najciekawsze miejsca zostały oznaczone słupkami z cyframi odpowiadającymi punktom opisanym w niniejszym przewodniku. Brakuje natomiast wyznaczonych przystanków w postaci tablic. Wyjątek stanowi tablica umieszczona przy Krzyżu Napoleońskim. Dlatego też sugerujemy zabranie ze sobą tego przewodnika. Mamy nadzieję, że pozwoli on zaspokoić potrzeby poznawcze miłośników przyrody. Niezbędna do obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, okaże się również lornetka. Przekraczając granice Parku Narodowego Bory Tucholskie, pamiętajmy o tym, że kolejne pokolenia wkładały wiele trudu w to, byśmy mogli dziś cieszyć się pięknem tego obszaru. Dlatego też powinniśmy zachowywać się zgodnie z regulaminem Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz stosować się do poleceń pracowników parku. Przestrzeganie zasad poruszania się po obszarach chronionych konieczne jest dla zachowania tych cennych pod względem przyrodniczym zakątków naszego regionu. Pamiętajmy również o zakupie biletów wstępu do parku. Życzymy wszystkim turystom miłych chwil spędzonych na łonie natury podczas wędrówek po naszej ścieżce. Do zobaczenia w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Przystanek pierwszy. Porosty i ich znaczenie. Początek ścieżki dydaktycznej Piła Młyn znajduje się przy pętli autobusowej w miejscowości Bachorze. Ścieżka prowadzi na północ, drogą zwaną przez mieszkańców Pilską. Z daleka widoczna jest symboliczna brama do parku. Umieszczono na niej tablice informacyjne m.in. z regulaminem parku. Przed wejściem na ścieżkę nie zapomnijmy z nim się zapoznać. Nazwa osady Bachorze wywodzi się od rzeczownika Bachorze, co oznacza moczar lub starosłowiańskie bagno. W dokumentach nazwa ta po raz pierwszy pojawiła się w 1789 roku. Była to osada szlachecka należąca do majątku Jarcewo. Pod koniec XIX wieku utworzone zostało tu leśnictwo. Znajdował się tu także niewielki folwark. Dawne nazwy: Bachorz, Bachhorst, Forst, Kutpezirk, Bachorzeny, Bachusz. Po lewej i prawej stronie ścieżki znajduje się siedlisko pomorskiego acidofilnego lasu bukowo-dębowego Fagocoercetum zniekształconego przez użytkowanie tych terenów metodą zrębową, jeszcze przed utworzeniem Parku Narodowego. Spowodowało to niedobór gatunków liściastych we wszystkich warstwach lasu, natomiast w runie wzrosła ilość gatunków typowych dla litych borów. Jeszcze przed symboliczną bramą do parku, rozglądając się dookoła, zaobserwujemy licznie występujące tu naziemne i nadrzewne porosty lichenes. Będą one towarzyszyły nam przez całą trasę. Zwracajmy uwagę na ich różnorodny wygląd. Szare plechy pokrywają między innymi kamienie, piaszczyste leśne gleby oraz drzewa. Organizmy te kiedyś uznawano za rośliny. Teraz, według najnowszej systematyki, traktuje się je jako typ w królestwie grzybów. Ciało porostów, nazywane plechą, zbudowane jest z komórek glonów sinic lub zielenic i grzybów. Żyją na całej kuli ziemskiej. Na obszarze Parku Narodowego Bory Tuchorskie według Lipnickiego w 2002 roku, dotychczas stwierdzono występowanie przeszło 230 gatunków porostów, w tym około 20 reliktów puszczańskich. Ich obecność świadczy o stabilności i nieznacznym tylko odkształceniu zbiorowisk leśnych, a także o zachowaniu, w miarę pierwotnych mikrosiedlisk porostów. Spotkać tu możemy 70 gatunków z polskiej czerwonej listy porostów zagrożonych. Niektórych z nich nie spotykamy już w innych częściach kraju. Bądźmy więc szczególnie ostrożni. Przyglądajmy się, ale nie niszczmy ich. Piaszczyste i suche podłoże borów sosnowych sprzyja występowaniu gęstych skupień m.in. chrobotków cladonia kilka różnych gatunków, płucnicy cetraria oraz najpopularniejszego w tej części kraju porostu, pustułki pęcherzykowatej Hypogymnia pchysodes. Na korze rosnących tu drzew, zobaczymy płaty porostów o różnym kształcie i wielkości. Niektóre z nich zwisają w kształcie bród, jak na przykład włostki Bryoria lub brodaczki Usnea. Nie przejdziemy obojętnie obok rosnących tu przepięknych odnożyc Remalina. Porosty zaliczane są do bardzo czułych biowskaźników tzw. bioindykatorów czystości atmosfery. Szczególnie wrażliwe są na zanieczyszczenie tlenkami azotu i dwutlenkami siarki. Specjalna skala porostowa pozwala, na podstawie składu gatunkowego porostów, określić stopień zanieczyszczenia atmosfery. Występowanie włostków i brodaczek na tym terenie świadczy o wysokim stopniu czystości powietrza atmosferycznego. Porosty są schronieniem dla licznie występujących bezkręgowców. Również niektóre ptaki, jak chociażby zięby, wykorzystują je do budowy gniazd. Także człowiek chętnie używa ich w lecznictwie, na przykład płucnicę islandzką lub w kuchni, na przykład misecznicę jadalną znaną również z Biblii jako manna z nieba. Jeszcze do niedawna porosty znajdowały zastosowanie w farbiarstwie. Przystanek drugi. Zimoziło północne jako przykład reliktu polodowcowego. Po przejściu początkowego odcinka ścieżki, to jest około 500 metrów, zmienia się krajobraz. Acidofilny las bukowo-dębowy przechodzi w suboceaniczny bór świeży Leucobryopinetum, którego główny składnik drzewostanu stanowi sosna zwyczajna Pinus sylvestris z domieszką brzozy brodawkowatej Betula verrucosa. W skład podszytu, czyli warstwy roślin krzewiastych, oprócz młodych drzew, nie przekraczających 1/3 wysokości drzewostanu głównego zwanych podrostami, wchodzą jałowiec pospolity Juniperus communis, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, a także kruszyna Frangula alnus. Warstwę runa, czyli roślin zielnych i grzybów, tworzą borówka czarna Vaccinium myrdillus, borówka brusznica Vaccinium vitisidaea, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Suboceaniczny bór świeży jest również miejscem, gdzie spotkać możemy stanowisko zimoziału północnego Linnea borealis, objętego ścisłą ochroną gatunkową. Zobaczymy go po prawej stronie, w miejscu skrzyżowania dróg. Ta niepozorna, sięgająca do 15 cm wysokości, zimozielona krzewinka, na stałe związana jest z tundrą. Jednak w naszych cienistych borach sosnowych znalazła dogodne warunki do bytowania. Łodygi zimoziołu północnego są cienkie i sięgają nawet do 1 metra długości, tworząc w runie zwarte darnie. W maju i czerwcu, czasami jeszcze w lipcu, pojawiają się jego drobne, lekko różowe, dzbanuszkowate, wonne kwiaty. Zimoziół północny jest reliktem glacjalnym, to jest polodowcowym, czyli organizmem będącym pozostałością z okresu lodowcowego. Należy do gatunków, które właśnie w tamtych czasach dokonywały ekspansji na tereny położone bardziej na południe od ich zwykłego miejsca występowania. Niektóre z nich mimo ocieplenia się klimatu nie wyginęły i przetrwały, oddzielone barierą geograficzną, od pierwotnego obszaru występowania. Przystanek trzeci. Owady pożyteczne, mrówki. Kolejny przystanek na naszej ścieżce znajduje się po lewej stronie drogi przy mrowisku. Mrowiskiem potocznie nazywamy gniazdo mrówek. Nasze zostało wykonane przez mrówki rudnice Formica Rufa. Zbudowane jest z dwóch części, nadziemnej i podziemnej, przy czym część podziemna jest dużo większa. Kopiec naziemny może osiągnąć wysokość nawet do 1 metra. Zbudowany jest z igieł, liści, źdźbeł trawy i scementowanych ze sobą ziaren piasku. Część podziemna to plątanina korytarzy i komnat służących mrówkom za zimowe schronienie. Podstawową funkcją mrowiska jest ochrona przebywających tu larwi królowej. Dodatkowo w mrowiskach gromadzone są zapasy pokarmu, a nawet hodowane są mszyce. W jednym mrowisku może żyć nawet 100 tysięcy mrówek. Mrówki to owady incesta. Ich ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka, które zwykle pozbawione jest żądła. Dobrze wykształcony jest natomiast gruczoł jadowy, zawierający duże ilości kwasu mrówkowego. Jak wszystkie owady, mrówki posiadają również trzy pary odnóży. Dodatkowo w okresie godowym samce i samice mają dwie pary błoniastych skrzydeł. Są im one potrzebne do lotu, w czasie którego dochodzi do zapłodnienia samicy. Po locie godowym samce giną, a samice przystępują do założenia mrowiska. Mrówki należą do grupy owadów społecznych, to znaczy takich, które żyją w wielopokoleniowej rodzinie, a członkowie rodziny wspólnie opiekują się potomstwem. A podstawą funkcjonowania społeczności jest ścisły podział obowiązków. U mrówek występują trzy kasty: samce, samice i robotnice. Samce i samice tworzą kasty płciowe, odpowiedzialne za rozmnażanie. Przy czym najważniejsza jest samica, królowa, która w gnieździe zajmuje się składaniem jaj. Robotnie tworzą kastę bezpłciową. Zajmują się zbieraniem pokarmu, opieką nad jajami i larwami, a także obroną mrowiska. Mrówki są organizmami wszystkożernymi. Nie gardzą zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Często nazywamy je czyścicielami lasu. Usuwają bowiem martwe szczątki organiczne. Podczas masowych pojawów owadów np. brudnice mniszki Lamentria monacha potrafią skutecznie ograniczyć ich liczebność. Same również stanowią pokarm dla innych zwierząt. Zjadane są przez ptaki, płazy, pajęczaki, a także owady drapieżne np. mrówkowe larwy. Niektóre zwierzęta, na przykład dziki czy kruki, wykorzystują kwas mrówkowy produkowany przez mrówki do odstraszania nękających je pasożytów. W tym celu tarzają się w mrowisku, a wystraszone owady spryskują je swoim kwasem. Ze względu na znaczenie, jakie mrówki odgrywają w przyrodzie, zostały objęte ochroną. Ochronie podlegają również ich gniazda. Przystanek czwarty. Krzyż napoleoński. Polski krajobraz usiany jest krzyżami. Stoją one najczęściej na rozstajach dróg. Jeszcze nie tak dawno przydrożne krzyże i kapliczki nazywano Bożymi Mękami. Każda z nich ma swoją historię i powstała w pewnej intencji. Są symbolem siły, nadziei i wiary w lepsze jutro. Również na ścieżce dydaktycznej Piła Młyn swoje miejsce znalazł krzyż. Mimo, że ma on już prawie 30 lat, to w tym miejscu stoi dopiero od 2010 roku. Jest to wierna kopia krzyża z XIX wieku zwanego napoleońskim. Została ona wykonana w 1982 roku. Na polecenie Egona Raszkę, emerytowanego leśniczego z Bachorza. Historia krzyża rozpoczyna się w 1812 roku, kiedy to przez Bory Tucholskie przechodziły wojska napoleońskie. Trasa ich przemarszu wiodła między innymi ze Szczecinka do Chojnica, następnie wschodnim brzegiem jeziora Charzykowskiego przez Bachorze i Sfornegacie do Bytowa. Podczas odpoczynku w miejscowości Bachorze, jak głosi legenda, żołnierze wraz z miejscową ludnością wyciosali sosnowy krzyż, na którym umieścili wyciętą z blachy figurę ukrzyżowanego Chrystusa. Według Egona Raszkę krzyż postawiono w Bachorzu, przy drodze prowadzącej z Charzyków do Sfornegaci. Ale czy tak było naprawdę? Wydaje się to bardzo prawdopodobne. Jednak przypuszczalnie krzyż został postawiony przy dawnym trakcie furmańskim, który niedaleko stąd miał swój przebieg. Według Egona Raszkę oryginalny krzyż napoleoński został usunięty ze wsi w 1979 roku. Na jego miejsce, po 3 latach, postawiono nowy. Stary krzyż, po kilku latach tułaczki, trafił na teren obecnego parku w pobliżu wydmy na pas przeciwpożarowy. Królował tam aż do 2008 roku. Niestety ze względu na jego zły stan techniczny musiał zostać poddany renowacji. Obecnie czeka na swoje nowe miejsce. Kopię krzyża napoleońskiego, którą widzimy na ścieżce, wyciosał toporem ciesielskim tzw. ciesakiem, z drewna dębowego Stefan Jarzdrzewski. Był on jednym z ostatnich, w tym regionie, cieśli posługujących się tym narzędziem. Dnia 23 września 1982 roku postawiono krzyż na wzgórzu tuż za wsią, przy drodze prowadzącej do Sfornegaci. Schowany pośród drzew, rzadko był zauważany przez przejeżdżających ludzi. Aż do roku 2010, kiedy to postanowiono umieścić go przy drodze pilskiej dawnym trakcie furmańskim, którego fragment stanowi niebieska ścieżka dydaktyczna.